Sportowa Arena.
Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 21. W kalendarzu mamy już 354 dzień 2022 roku. To 20 dzień grudnia, wtorek, a jeśli wtorek, jeśli po 21, to na antenie Polskiego Radia Poznań kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Powolutku przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, więc okres refleksyjny, okres podsumowań. Jeszcze za tydzień będzie kolejne wydanie Sportowej Areny, ale już przednoworoczne i dlatego będziemy Państwu rozdawać prezenty w naszym konkursie, na który już teraz zapraszam w imieniu Grzegorza Hałasika, ale to za tydzień, bo teraz za konsoletą realizatorską Ryszard Wojtowicz, przed mikrofonem Krzysztof Ratajczak. Dobry wieczór. No i dzisiaj sobie Wielkopolski Sportowy Rok 2022 podsumujemy podczas, mamy nadzieję, że z Państwem, także wspólnie podczas dziennikarskiej debaty. Beata Oryl-Stroińska, TVP Sport i Telewizja Poznań. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Tak po kolei pojedziemy. Paweł Jonik też będzie telewizyjnie, bo telewizja WTK i telewizja Fan Club.
Tak jest. Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
Dobry wieczór. I szef sportu w Głosie Wielkopolskim. Wystartował już plebiscyty 65. jubileuszowy na najlepszych sportowców Wielkopolski, czyli przegląd wszystkich dyscyplin ma w jednym paluszku, bo tę listę pewnie tworzył szef sportu Głos Wielkopolski, Radek Patroniak. Witamy serdecznie.
Wszystko się zgadza. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry.
Witamy serdecznie. 618-654-654 to jest telefon do naszego studia. Nie chcę męczyć Beatę o mundial piłkarski, pomęczymy ją bardziej o mundial kajakarski, ale jedno pytanie muszę Ci zadać. Spodziewałaś się tak dobrego występu polskiej reprezentacji i wyjścia z grupy po 36 latach przerwy?
Ja nie miałam oczekiwań. Nie miałam oczekiwań wobec naszej reprezentacji. Wiedziałam, że może być różnie. Nie liczyłam na to, że wyjdą z grupy. Wyszli, dlatego uważam, że należy uznać to w kategorii sukcesu, bo przecież, jak wspomniałeś, nie było nas tam od tylu lat. Co do stylu, ja nie dyskutuję. Wiem, że taka dyskusja jest wciąż. Jest też dyskusja a propos trenera Czesława Michniewicza i jego przyszłości. Ja w tej dyskusji raczej nie biorę udziału.
Dobrze, że nie jest dzisiaj tak ślisko, jak było wczoraj, bo jak powiedziałem, taki wielki sukces wyjścia z grupy, to myślę, że tam parę kół się mogło już na trasach Wielkopolski zabuksować. Paweł, mundial się podobał?
No, mundial na pewno emocjonujący, to nie ma co ukrywać. Było wiele meczów, które zapadną w pamięci kibicom na kilka dobrych lat, szczególnie finał, prawda? Francja, Argentyna, no tutaj tymi emocjami można było obdarzyć kilka innych spotkań. Występ Polski, myślę, że na taką czwórkę przyzwoity, wyjście z grupy, tak jak tutaj było podkreślone. Co do stylu, tutaj można mieć obiekcje i trzeba mieć obiekcje, bo myślę, że te kadry stać na więcej. Zobaczymy, jak ta sytuacja potoczy się w kolejnych miesiącach.
Kuba Kamiński już nie jest piłkarzem poznańskiego Lecha, więc nie może brać udziału w tym plebiscycie Głosu Wielkopolskiego, ale za to może brać Michał Skuraś. Udane chyba debiuty piłkarzy z tą lechową proweniencją na piłkarskim mundialu.
Jak najbardziej, ale zanim o Lechitach, to jeszcze powiem o tym stylu gry reprezentacji Polski, bo dla mnie to był temat zastępczy, choćby z tego powodu, że za jakieś, nie wiem, 5 lat, czy może jeszcze szybciej, to nikt o tym nie będzie pamiętał, a w historii polskiej piłki i sportu zostanie to wyjście z grupy, co oczywiście jakby no też nie jest zaprzeczeniem tych teorii na temat tego, że powinniśmy w inny sposób grać. No ale ja myślę, że byli też poprzednicy trenera Czesława Michniewicza, którzy no, nie potrafili z tego zespołu wykrzesać więcej. Ten styl wcale nie był lepszy. Co do Lechitów, bo wróćmy do tego głównego wątku, no to na pewno się z dobrej strony pokazali, zwłaszcza wspomniany Kuba Kamiński. No, Michał Skuraś, to można powiedzieć, że takie przedbiegi mundialowe były dla niego i myślę, że też na więcej nie liczył, więc to też spełniło jego oczekiwania. Szkoda, że tak mało tych akcentów poznańskich, przydałoby się więcej, ale też były kontuzje czy takie słabsze momenty ligowe tych piłkarzy, którzy kiedyś grali w Lechu, jak choćby Bednarka. Zabrakło pewnie w tych kluczowych momentach na boisku. No, ogólnie należy się cieszyć z tego, co udało osiągnąć piłkarzom z tą prewencją poznańską, ale może za 4 lata będzie lepiej.
Oby tak było, może już wcześniej podczas piłkarskiego Euro 2024 na stadionach w Niemczech. Zanim piosenka, bo Rysio tam przygotowuje coś miłego i świątecznego, a tymczasem mamy pierwsze połączenie z naszym słuchaczem. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Przy okazji pozdrawiam panie Krzysztofie, pana, no i współprowadzący.
Moi wspaniałych gości. Dziękujemy.
Panią Beatę, bo od kobiety zaczyna i ten, no i...
Pana Pawła i pana Radka.
No i tak, i Radka. No.
Dziękujemy pięknie.
I chciałem powiedzieć, że to prawda, sezon dla Lecha się zaczął takim małym falstartem, ale już widać, że teraz jest lepiej i mam nadzieję, że będzie awans w dwóch meczu z tym w Bodoglim. Będę trzymał kciuki, na mecz się wybiorę tutaj przy Bułgarskiej. No i
panie Sławku, my tak łatwo przechodzimy od jednej rzeczy. Rozmawiamy dzisiaj o podsumowaniu 2022 roku, rok stulecia i Mistrzostwa Polski. A pan tu mówi o falstarcie rundy jesiennej. Jak to tak?
No nie, to chciałem, tak zacząłem, bo nie był.
A to dla pana największe wydarzenie to Mistrzostwo Polski Kolejorza, czy pan sobie przypomina, bo ja wiem, nie, że pan za każde zwycięstwo koszykarek NEA z testu Politechniki oddałby całą duszę.
No też, to zgadza się, ale Mistrzostwa też Kolejorza te wspominam dobrze.
Super, bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Życzymy dobrych świąt. Mam nadzieję, że to będzie miły wieczór z naszymi gośćmi, Beatą Oryc-Stroińską, Pawłem Janikiem i Radkiem Patroniakiem. No to teraz to obiecane nagranie Christmas to Remember, bo coraz bliżej Wigilia, za 4 dni, a my sobie za chwileczkę będziemy podsumowywać w dalszym ciągu wielkopolski sportowy rok mijający, 2022. Po godzinie 21:00. Dzisiaj dziennikarska i z państwa udziałem debata o wielkopolskim sportowym mijającym 2022. Redaktor Beata Oryl-Stroińska, Paweł Jonik, Telewizja WTK i głos Wielkopolski Radosław Patroniak. Kochani, zaczęliśmy słuchać, nas lekko naprowadził na pytania o poznańskiego Lecha. Rzeczywiście takie kultowe dla dumy Wielkopolski i dla kibiców w tym regionie Mistrzostwo Kraju. Nie tak często się zdarzające 2022. To Beata, ciebie tak prowokacyjna ta piłka, jednak będę podpytywał.
Nie, no absolutnie. No to jest wielki sukces i myślę, że na stulecie klubu wywalczenie Mistrzostwa Polski jest rzeczą wspaniałą. Nie tylko dla kibiców tu w Poznaniu, ale tak jak wspomniałeś, w Wielkopolsce, bo jest ich mnóstwo, co zresztą widać na trybunach podczas spotkań, kiedy z całego regionu zjeżdżają tutaj, żeby kibicować Kolejorzowi i z pewnością no, jest to coś wspaniałego. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle zespoły z naszego regionu, no myślę, że tak, no mamy mistrza Polski Lecha i później już w tym Poznaniu, samym Poznaniu jest troszkę gorzej, ale musimy wykroczyć poza też Poznań i wtedy możemy mówić o sukcesach, bo przecież do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowały piłkarki ręczne z Gniezna.
Szybko tej piłki nożnej uciekła. A tam jeszcze tak. Warte mamy
bo myślę, że
liderów drugiej ligi.
Zagłębianie się w szczegóły jest niebezpieczne.
Zagłębianie w szczegóły, dobrze.
Myślę, że o piłce jest tak dużo, nie tylko na waszej antenie, ale też i innych mediach, że warto docenić też inne dyscypliny. Słusznie. Dlatego wspomnę o tym Gnieźnie, wspomnę o piłkarzach ręcznych z Ostrowa, Arget KPR Ostrowia, wspomnę o koszykarzach Stalówki, którzy z kolejnym trofeum w tym sezonie, mimo że nie powtórzyli Mistrzostwa Polski, też są przecież europejskie
pochary.
Narazili
się, bo przegrali szybko w
play-offie. No właśnie.
Niespodziewanie.
Tak, i myślę, że też warto o tych zespołach pamiętać, warto wspomnieć o tym, co polskie rugbystki też osiągnęły. Myślę tutaj również o dziewczynach z Black Roses z Poznania, bo przecież mamy i tam Kasię Paszczyk, która jest mocnym filarem reprezentacji i również tutaj w zespole stanowi ważne ogniwo, także doceniajmy to, co mamy. Myślę, że nie jest to aż tak dobrze, żebyśmy tutaj piali z zachwytu, ale jest wiele sukcesów, którymi należy się chwalić.
Radek, to teraz ty. A propos Lecha Poznań, też trochę prowokacyjnie, mistrzostwo zdobyte, jak to czasami się mówi w sporcie, w lekkim cudzysłowie, nieładnie, na farcie.
Tak bym nie powiedział, bo jednak stawka była wyrównana. Raków miał podobne szanse na to mistrzostwo. Lech wytrzymał presję i pokazał, jak powinien wyglądać właśnie finisz mocnej drużyny, tak? Więc to nie w tym tkwi problem, tylko bardziej tak właśnie jak Beata sugerowała, że no mistrzostwo to piękna sprawa, ale wypadałoby też ten wysoki poziom utrzymywać w kolejnych sezonach i to jest jakby problem.
I europejskie puchary, tak, w których na razie jest nieźle, o czym nasz słuchacz, pan Sławek, też wspomniał.
Dlatego zdarzają się takie opinie, nie powiedziałbym, że na narzekających poznańskich kibiców, tylko takie też obiektywne, że no Lech powinien dążyć do czegoś więcej, do gry w Lidze Mistrzów i w tym momencie ktoś może powiedzieć, no to jednak taki sezon z mieszanymi uczuciami, bo były takie momenty jak ta wyprawa do Azerbejdżanu, kiedy no po prostu nam było wstyd, tak, za Lecha i też o tych momentach trzeba pamiętać i one się składają na całość, więc na pewno mistrzostwo to, tak jak mówiła Beata, wielka sprawa i na pewno jakiś taki czynnik cementujący tę drużynę i powodujący, że mówi się o Lechu w Polsce, tak, że to jednak no, drużyna klasowa. Tylko nawet ostatnio słyszałem taką opinię kogoś, kto spoza Wielkopolski, kto przyjeżdża na mecze Lecha, że w sumie to my czasami tak często narzekamy, że on tego nie rozumie, bo on chętnie by wszystkie te drużyny ze swojego miasta ekstraklasowe oddał, żeby mieć tylko takiego jednego Lecha w mieście.
I pamiętajmy, że wciąż jest to jedyna nasza drużyna obecnie już w europejskich rozgrywkach, jeśli mówimy o drużynach piłkarskich. To też pokazuje, no oczywiście i o poziomie coś mówi, ale no tak wszyscy narzekali, a teraz no cała piłkarska Polska, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, będzie patrzyła na kolejorza, także no...
Jest na niego wręcz skazana.
Takich meczów jak z Wieranem.
Powiem ci, że czasami sobie wśród kolegów tutaj w redakcji sportowej Radia Poznań rozmawiamy. Czasami ciebie podziwiamy, że co tydzień prowadzisz ty lub twoi koledzy współpracownicy z Fan Club Studio poświęcona i Lechowi i Warcie. I tak czasami się można zastanawiać, jak można tyle gadać o tej piłce nożnej, a jednak się daje.
No jednak jakoś się da dzięki znakomitym ekspertom, którzy do nas często przychodzą. Natomiast no, ja też jestem takiego zdania, że piłka nożna piłką nożną, ale jednak tych sportów jest zdecydowanie więcej w regionie i trzeba o nich mówić. Oczywiście stulecie mistrzostwo na stulecie Lecha Poznań to jest rzecz, którą warto podkreślać, którą trzeba podkreślać, bo takie coś nie zdarza się zbyt często. Pamiętamy 7 lat posuchy, trzeba tak to powiedzieć, i teraz ta przygoda w europejskich pucharach, otwarte też Muzeum Lecha Poznań, zaprezentowane na razie, może bardziej to byłoby bardziej pasujące słowo, bo dopiero, jak doskonale wiemy, pod koniec stycznia kibice będą mogli je obejrzeć. Natomiast ten rok, myślę, mimo wszystko dla kibiców Lecha Poznań bardzo udany. Oczywiście zawsze mogło być lepiej, pamiętamy finał Pucharu Polski i nastroje po nim, natomiast ten finisz i tu chciałbym jeszcze podkreślić a propos tego przysłowiowego farta, że wydaje mi się, że tutaj nic to szczęście nie miało do rzeczy, no bo to był jednak najsilniejszy sezon od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o te czołowe drużyny, ten wyścig Rakowa-Częstochowa z Lechem Poznań, a wcześniej także i z Pogonią Szczecin, był naprawdę, naprawdę ciekawy i długo nie było wiadomo, kto będzie tym mistrzem Polski, więc średnia powyżej 2 punktów na mecz to jest coś, co też warto tutaj podkreślić.
110, powiedziałeś warto, 110-letnia Warta Poznań, jeszcze kilka zdań o tym klubie, który no niestety ma w nazwie Warta Poznań, a gra w Grodzisku Wielkopolskim. Temat bumerang, temat właściwie nie do przeskoczenia, ale radzą sobie pod wodzą młodego, ambitnego trenera Dawida Szulczka.
Radzą sobie, chociaż cały czas, ktoś może powiedzieć, grają na wyjeździe wszystkie mecze w sezonie i punktują bardzo dobrze, bo to trzeba też podkreślać, że naprawdę zespół nie dysponuje zbyt dużymi finansami, mówiąc delikatnie, a jednak ta robota wykonywana przez kolejnych dyrektorów sportowych, bo to też jest ciekawe, że ta rotacja na tym stanowisku jest bardzo duża. Ta robota jest wykonywana dobrze i tutaj myślę, po prostu odpowiedni ludzie parają się tą robotą i tutaj naprawdę czapki z głów przed trenerem Dawidem Szulczkiem, bo to, co on wyczynia z tą drużyną ponad roku już, bo pamiętamy w listopadzie 2021 roku trener Szulczek zawitał do Poznania, no to jest klasa sama w sobie.
Wątek gier zespołowych bądź rywalizacji ligowej, tak to lepiej rozszerzmy, bo mówiliśmy też trochę o żużlu, o tym, że nie było medalu i to było spore rozczarowanie, jeśli chodzi o fanów Fogo Unii Leszno. Zobaczymy, jak to będzie w następnym sezonie wyglądać. Za to poznańscy fani mieli okazję cieszyć się z awansu Skorpionów na tory żużlowej pierwszej ligi. Też długo oczekiwany moment, ale gdyby tak spojrzeć, bo Beata już zasygnalizowała awans szczypiornistek MKS-u PER Urbis Gniezno do Ekstraklasy, także szczypiornistów Argety KPR Ostrowi, Puchar Polski Stalówki Koszykarskiej. Przyzwoicie radzący sobie cały czas na pułapie Ekstraklasy. Dwie drużyny Energii MKS-u, Kalisz, siatkarki i piłkarze ręczni. No i teraz w tej rundzie stukające mocno do turnieju finałowego o awans zawodniczki AWS-u Szczypiorno-Kalisz. To tak, żeby całą Wielkopolskę poruszyć. Co stawiacie po tym mistrzostwie Lecha na kolejnym miejscu? Ten Puchar Polski Stalówki?
No ja myślę, że w ostatnich miesiącach, nawet jakby troszkę jeszcze rozszerzyć, to koszykarze Stali Ostrów naprawdę zrobili świetną robotę i wciąż pełna arena Ostrów, zarówno na meczach koszykarzy, jak i na meczach piłkarzy ręcznych.
Jeszcze trenera oddają do polskiej reprezentacji.
I jeszcze oddali Igora Milicicia, tak, ale...
z jakim skutkiem?
Tak, ja myślę, że ja bym to postawiła. Też z racji właśnie
na... A jakiego dobrego następcę znaleźli Andrzeja Urbana?
Tak, a pan Urban jest absolutnie też sobie tutaj, no to są wiceliderzy aktualnie rozgrywek,
tak
więc...
jest.
Też należy to docenić. I tu bym szła, w kierunku właśnie Ostrowa Wielkopolskiego, bo to, co dzieje się tam w sporcie z pełnym wsparciem i poparciem pani prezydent i widać, że władze miasta stawiają na sport, postawiły na obiekt, postawiły na drużyny i to jest efekt. Dwie drużyny w Ekstraklasie grające właśnie w arenie Ostrów. Ja nie przypominam sobie, żeby tam były puste trybuny.
A wiecie co? Mieliśmy ogromne zainteresowanie, to musimy też pochwalić sami siebie trochę, naszą stację, bo mieliśmy wyczucie
z transmisją
meczu KKS-u 1925 Kalisz kontra Górnik Zabrze. Nie ma w Pucharze Polski Lecha. Nie ma w Pucharze Polski Warty Poznań.
Ale jest Kalisz.
Ale jest Kalisz. Po szalonych meczach z łódzkim Widzewem, później łatwiejszy nieco z Elblągiem. No i Górnik
Zabrze.
Przyjeżdża mistrz świata Lukas Podolski, no i wyjeżdża zapłakany z tym autobusem z napisem Jademy Durś. No i tak se Dursie wyjechali z tego Kalisza i przyjedzie Iwan Dziurdziewicz ze Śląskiem Wrocław.
Tak, też jest wydarzenie na pewno nie tylko dla samych Kaliszan, ale w ogóle dla naszego regionu.
I to wszystko więcej niż 100 kilometrów od Poznania, prawda?
Tak.
No właśnie chciałbym powiedzieć o tej perspektywie też poznańskiej, bo tak zachwystujemy się tymi wynikami, ale pamiętajmy o tym, że no, kibice poznańscy rzadko docierają do Kalisza czy Ostrowa, więc to w mniejszym stopniu dotyczą te sukcesy. Ale no też jak pytałeś się o te gry zespołowe, tak, w Wielkopolsce poza Lechem, to od razu się nasuwa też taka refleksja, że jak zwykle lepiej poza Poznaniem. I mówię, jak ktoś patrzy na to z perspektywy poznańskiej, no to jest raczej zasmucone.
No bo tutaj mamy naukę.
Niestety musimy się Radek
brakuje,
z tobą zgodzić.
Tak?
Ja bym jedną rzecz dorzucił, jeżeli tylko mogę do tych gier zespołowych. PTH Kozice Poznań. Polska Liga Hokeja na lodzie kobiet i tutaj no top 4 jednak w kraju.
Ale słodko-gorzki to był sukces.
Tak jest, podopieczne trenera Pawła Matej. Nie, no to chciałbym podkreślić, bo jednak od kilku lat występowały na tym poziomie.
No to się licytujemy. Awans koszykarzy NEI Basket Poznań do pierwszej ligi.
Nie, tylko trochę nie pozwoli się dokończyć wątku.
Chciałeś być bardziej kończyć.
No kogoś, kto się interesuje sportem w Gnieźnie, to wiadomo, że największy będzie sukces szczypiornistek. No jasne. I tak samo...
A większym rozgoryczeniem spadek żużlowców startu.
Tak.
Pewnie tak.
Oczywiście. No ale byliśmy przy tych popularnych zespołowych. No,
okej. Okay. Nie, żużlowcy... ja mówię o ligowej rywalizacji, bo okay, już Skorpionek
tak,
też zobaczyłem.
No i jeśli ktoś kibicuje Stalówce, no to wiadomo, że dla niego się liczą sukcesy drużyny z Ostrowa i w Poznaniu, no to pewnie na drugim miejscu byłby awans żużlowców mimo wszystko.
Frekwencyjnie? Pewnie tak.
Pewnie tak.
No absolutnie, po Lechu Poznań jest to drugi klub, który...
A tradycyjnie
przyciąga,
na Abbas.
Tak, największą
chociaż byłem na spotkaniu niedawno właśnie z prezesami PSŻ-u i bardzo zaskoczyły mnie kwoty, które będą musieli jakby przygotować i wydać w przyszłym sezonie na rozgrywki pierwszej ligi, na punkty, na kontrakty dla zawodników. To jest droga zabawa i na pewno duże wyzwania przed nimi.
No i też duże wyzwanie dla miasta, bo trzeba pamiętać, że co jak co, ale żużel jest tutaj sportem zawodowym. To możemy traktować jako sport zawodowy, bo są sponsorzy, są pieniądze za każdy wywalczony punkt, wysokie pieniądze za kontrakty. I to jest zupełnie co innego niż nasze drużyny ligowe, mimo że nawet te grające w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wymogi licencyjne są takie, jakie są. Na stadionie na Golęcinie trzeba poczynić sporo prac. Pytanie, czy w dobie kryzysu, w dobie cięć, jeśli chodzi o o budżet miasta, również na sport. Czy to jest czas i miejsce na to, żeby wykładać te 5, 6, 7 milionów złotych na to, żeby te 7, 8 spotkań w sezonie żużlowcy PSŻ tu mogli pojechać w tej pierwszej lidze? Zaraz. Ale to jakby inny temat.
Dobrze, ale te wątki będziemy jeszcze oczywiście poruszać, bo to jest też w ramach podsumowania, bo kończy się 2022, musimy patrzeć z perspektywą 2023, bo są te biura spadków i awansów, mówiąc pół żartem, pół serio, ale są też telefony 618-654-654. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kłania się kibic przede wszystkim poznańskiego Lecha.
Witamy.
No i wielkopolskiego sportu, no nie ukrywam. Powiem Państwu szczerze, że cieszymy się wszyscy z tego sukcesu Lecha Poznań. Wiadomo, no też jako kibic wieloletni, no ponad 40 lat w tym roku świętowałem na żywo ten sukces. Byłem w Warszawie na Narodowym, znaczy przepraszam, przed Narodowym Stadionem, że żyję tym sportem, tylko powiem Państwu szczerze, życzę wszystkim nam tu, Wielkopolanom, żeby była powtórka tego sukcesu, tylko do czego zmierzam? Ja Państwu powiem, kiedyś takie była sprawa, że Poznań kandyduje jako europejska stolica kultury. No i była taka anegdota, że Lublin też, nie tylko, że Lublin ma stadion miejski, sportowy i buduje nowy stadion żużlowy. To teraz, gdzie my jesteśmy? Bo kiedyś, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ja nawet proponowałem, żeby zrobić dwufunkcyjny stadion na Golęcinie. I dla Warty, i dla Olimpii. Przepraszam, i dla żużlowej.
Tak, tak, z Rzepą.
No, czy to by nie można tego, bo wie pan, to jest teraz jakieś bicie pięścią w stół i nic nie idzie. Może faktycznie zainwestować w ten żużel tam i w te, żeby Warta miała gdzie grać, bo no trudno teraz się zgodzić z tym, żeby robić tu. Nie ma dzisiaj pieniędzy ani żeby tu zrobić na Golęcinie, ani tutaj na... No, to jest moje zdanie. No, być może... ale co można życzyć? Żeby Warta faktycznie grała z tym Poznaniem, bo to jest parodia już paroletnia, no naprawdę. Dziękuję, pozdrawiam.
My dziękujemy.
Wzajemnie,
wzajemnie, z taką troską głos. Każdy pomysł na wagę złota, tych pomysłów przewinęło się przez te ostatnie lata całe mnóstwo, to my tak dzisiaj taką patrzę, mamy smutny wzrok, za chwilę się zaczniemy radować, bo święta idą i to jest czas radości po prostu, ale tak patrząc na to wszystko, dotykają nas te tematy nieprawdopodobnie. Ta Warta też ten temat wraca, żużel, inwestycje, tak patrząc...
Może no, jeszcze coś powiemy, Krzysztof, o tym wątku infrastrukturalnym, nazwijmy
dobrze,
to tak.
Proszę bardzo.
No, ta lista priorytetów jest strasznie
długa. Tak, jest adwent, więc można się trochę pomartwić.
Jasne. Ta lista tych inwestycji w Poznaniu sportowych, no to jest bardzo długa. Tutaj pan słuchacz wymienił jakby konieczność no, zaprojektowania i budowy wielofunkcyjnego stadionu, a ja bym zaczął inwestycje w Poznaniu sportowe od budowy hali,
absolutnie,
tak? Wielofunkcyjnej, tym bardziej, że tego domagamy się już od wielu lat, a cały czas no, brakuje tych konkretów i jakiejś takiej wizji też czasowej, konkretnej, takiej, która by no, pozwoliła też i klubom się rozwijać i miastu w sensie sportowym, czyli sprowadzać ważne imprezy i mecze reprezentacji, tak, do Poznania.
No tak, ale to mówisz o tej hali wielofunkcyjnej. Tutaj też no, różne są także w naszym świadku medialnym opinie na temat, dlatego ja jestem gorącym orędownikiem tego, co ostatnio zgłosił wojewoda wielkopolski. Tutaj zupełnie odkładam sprawy polityki na bok. Naprawdę, jeżeli nie ma się wizji, jeżeli nie ma się marzeń, to do niczego się nie dojdzie. Nawet niech to będzie pomysł na razie taki trochę nadmuchany, niech to będzie przekazanie idei, ale coś trzeba zacząć robić, skoro już jest ta próba nawiązania kontaktu i nastąpiła z samorządem gminnym, Komornik, okej, rozbudowują się drogi, są drogi dojazdowe, ja wcale nie płaczę z tego powodu, że to nie jest na przykład na terenie w środku miasta, na terenie no, gnijącego stadionu Szyca, żeby była sprawa jasna, bo świat tak żyje. Allianz Arena trochę się pojeździło, więc takie rzeczy, nawet Wrocław, łatwe drogi dojazdowe do stadionu w tym przypadku i uważam, że trzeba próbować. Jak ktoś nie będzie próbował, to do niczego nie dojdziemy, a trudno się spodziewać, żeby nagle przeistoczenie przede wszystkim myślenia nastąpiło w samym Poznaniu.
A to ja tak jednak trochę żałuję, że ten pomysł nie został skonsumowany wspólnie, czyli przez władze województwa i władze miasta Poznania, dlatego, że uważam, owszem, taka hala zawsze będzie potrzebna, natomiast żaden z poznańskich zespołów w tej hali, która ewentualnie w Komornikach czy też Plewiskach powstanie, grać nie będzie.
Nie wiadomo, jak będzie grać w Eurolidze, to uważam, że zagra.
Ja myślę, Beata,
no myślę, że to jest długa droga do Euroligi w jakimkolwiek sporcie zespołowym.
Na razie pomysł można też zmodyfikować. I
można.
Są jeszcze takie możliwości, żeby połączyć te siły, a chyba ważniejszym problemem jest to, o czym ty wspominałaś już wcześniej, czyli ta krótka kołdra budżetowa, tak?
Tak.
Bo na wszystko po prostu nie wystarczy pieniędzy.
Dlatego uważam, że jeśli by połączyć siły i połączyć budżety, tak, wsparcie z jednego, drugiego budżetu, to można by też było zrobić wiele. Natomiast jeśli chodzi o sam Poznań, to uważam, że hala na 10-15 tysięcy jest absolutnie nam niepotrzebna. Nam jest potrzebna hala do gier zespołowych, nie wiem, na 3 tysiące?
Brawo. To ja jestem tak samego zdania.
I to jest
ale
potrzeba,
my też nie
jeśli
mamy planu
ktokolwiek...
Budowy
nie mamy absolutnie, nie mamy strategii, nie mamy planu, a jeśli z kimkolwiek porozmawiacie, nie wiem, ze świata koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, ze wszystkich tych zespołowych drużyn, które szukają
ale
terminów na piałkach.
Jest totalna cisza wokół
modernizacji. Nie ma gdzie grać, nie ma gdzie trenować.
Rozumiem, że tych dwóch pomysłów, które rodzą się jakby obok siebie, nie wykluczacie. Że ta wielka hala aglomeracyjna, tak ją nazwę, bo to na pewno nie będzie Arena Poznań, tylko Arena Wielkopolska. I ta hala, o której mówimy, tutaj się też podpisuje obiema rękami. I to powinno powstać głównie z pieniędzy, nie wiem, jak coś partnerstwa publiczno-prywatnego, ale w obrębie miasta i powinno być zainicjowane może nawet nie przez pracujący w pocie czoła Wydział Sportu, ale jeżeli nie będzie miał tak zwanego pozytywnego kopa ze strony decydentów, tych, którzy podpisują, składają podpisy i radnych miasta, to będzie nic.
No ja jestem tego samego zdania, że ta większa hala powinna powstać jednak gdzieś na uboczu, natomiast potrzebne są...
Ale
blisko Poznania. Nawet jestem zdania, że dwie takie hale, o których wspomnieliśmy, na 2-3 tysiące widzów powinny powstać w Poznaniu, no bo też spójrzmy na tabele ligowe i gdy się zagłębimy w to wszystko, no to Enea Energetyk Poznań, siatkarki pierwszoligowe, co by nie mówić, radzą sobie znakomicie drugie miejsce w pierwszej lidze i gdzieś to, no chciałem powiedzieć, widmo awansu, tak, ale po prostu gdzieś te szanse na awans są całkiem spore w tym sezonie do Tamron Ligi. Tak jest, no to jest jeden przykład. Druga sprawa, Alko AZS Poznań. Dziewczyny też no, biją się o Ligę Centralną. Aż 4 drużyny awansują z tej pierwszej ligi do nowo powstałych rozgrywek. No i też będą musiały znaleźć miejsce do gry. Nie wiem, czy nowa hala przy Newtona będzie spełniała te wymogi.
To jest hala szkolna, przypominam. A chodzi nie tylko o te drużyny, które biją się o najwyższe klasy rozgrywek, ale chodzi właśnie też o te drużyny, które grają w pierwszej lidze, które grają w drugiej lidze. I chodzi również o drużyny młodzieżowe. Mamy naprawdę mnóstwo fajnych trenerów, fajnych klubów w Poznaniu, które pracują z młodzieżą sportową. To też są dzieci, które grają w różnych rozgrywkach, grają w regionalnych, w ogólnopolskich, walczą o medale i też jest im potrzebna przestrzeń do treningów i do rozgrywek. I w Poznaniu tej przestrzeni nie ma. Brakuje.
Także w odniesieniu do piłki nożnej brakuje boisk ze sztuczną bądź z naturalną nawierzchnią, bo przeeksploatowany ośrodek Mosu przy ulicy Gdańskiej, zdewastowana już generalnie murawa przy ulicy Przypadek, ale tu jesteśmy w Poznaniu. Spójrzmy
troszkę szerzej.
Inni sobie radzą.
Tak, ja tylko jeszcze chciałem dodać, że przy okazji to też powiedzieliście, przy okazji rozmowy i dyskusji na temat hal nieistniejących, to powiedzieliście też o tym, że jednak ten poznański sport odbił się od dna, że jednak kilka zespołów walczy o awans, ociera się o tą wyższą klasę i to na pewno jest jakiś pozytyw i to może napawać optymizmem, no tylko to też wiąże się właśnie z pieniędzmi i z budową nowoczesnych obiektów, te ewentualne awanse, bo też trzeba zadać sobie pytanie, co dalej. Jeśli któraś drużyna awansuje.
Dobrze, Beata zaznaczyła się bardzo ważną rzecz, wspominając o tej sportowej młodzieży i tutaj się absolutnie chwalmy, bo nawet patrząc na ranking województw jesteśmy na świeżo po tym wielkopolskim podsumowaniu. Mazowieckie na pierwszym miejscu, wielkopolskie na miejscu drugim. Znakomita cały czas i ugruntowana pozycja, patrząc na kluby działające w tym systemie sportu młodzieżowego, no bo to jest łatwo wyliczalne, twarde kryteria, punkty i tak dalej. Organizacja środowiska AZS Poznań na trzecim miejscu w kraju, klub sportowy AZS UEFA Poznań na miejscu czwartym, na 10. miejscu Poznania i tak powolutku będziemy, jak chcę powiedzieć, do brzegu. Do brzegu jeszcze nie, bo mamy jeszcze ponad 20 minut naszej audycji, ale do pani redaktor Oryl Stroińskiej, bo popłyniemy teraz, bo patrzymy, organizacja się środowiska, bo AZS, może trochę mniej wody, ale AZS WF już tak, już Tomek Gebarniak, medalista Mistrzostw Europy Poznania, to absolutnie sporty wodne, bo i kajakarstwo, i wioślarstwo. I tak z tych zespołówek przeszliśmy prawie do sportów wodnych i tu mamy dominatorkę.
No mamy absolutną dominatorkę, Karolina Naja z klubu sportowego Poznania, chociaż z samego Poznania się nie wywodzi, no to teraz reprezentuje nasze barwy i myślę, że śmiało możemy wszyscy powiedzieć i całe szczęście, bo mówiąc o światowych gwiazdach sportu, które naprawdę w świecie coś znaczą w sportach olimpijskich, no to po tym jak już nie mamy Joanny Fiodorow, nie, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka wciąż wraca do tego sportu, no to Karolina Naja jest takim rodzynkiem. Ten rok wyśmienity, absolutnie. Dwa medale, złote medale Mistrzostw Świata, dwa medale, złote Mistrzostw Europy. I to, co w tym momencie chciałabym bardzo podkreślić, to rola poznańskich trenerów. W tym roku w konkurencjach olimpijskich polscy, nie wielkopolscy, polscy sportowcy wywalczyli 3 złote medale Mistrzostw Świata. Nie liczę Maćka Rutkowskiego, żeglarza, bo to jest jakby zawodowy tytuł, tak. Chociaż też należy o tym wspomnieć. I wracając do tych 3 złotych, to współautorami tych medali są nasi poznańscy trenerzy kadr narodowych. Tomasz Kryk, kajakarstwo, Aleksander Wojciechowski, wioślarstwo i Szymon Ziółkowski, trener Pawła Fajtka.
Kapituła Polskiego Komitetu Olimpijskiego ostatnio wybrała ich trenerami roku. No, i tylko te dwa nazwiska, te poznańskie nazwiska, tak. Tomek Kryk, kajakarstwo, jak powiedziała Beata, i pan Aleksander Wojciechowski.
I absolutnie z tego powinniśmy być dumni, bo to jest top of the top. To są trenerzy, którzy są podglądani przez trenerów kadr narodowych z innych państw. Są przepytywani, co robią, jakie techniki w swoim szkoleniu stosują. No a wyniki, no mówią same za siebie. To, co zrobiła grupa polskich kajakarek w tym roku, to jest absolutnie coś niepowtarzalnego. Coś, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. 3 medale Anny Puławskiej złote na Mistrzostwach Europy w Monachium. W 3 możliwych tylko konkurencjach olimpijskich kobiet 3 złote medale. 1500, 2500, 500.
Ja cię muszę trochę 500. Namówić do powiadolenia nad polskim wioślarstwem w tym sezonie.
I teraz właśnie chciałam się odbić od kajakarek. Absolutnie, nie zapomnimy o tym, bo oczywiście mówimy o sukcesie Aleksandra Wojciechowskiego i jego męskiej czwórki podwójnej. Czwórki, w której niestety nie ma już Wiktora Habla, no bo nie załapał się, no ta rywalizacja była tak mocna, że no nie zdołał wsiąść do tej osady. No i po tej czwórce podwójnej niestety długo, długo nic. I myślę, że podsumowując rok wioślarski, patrząc na reprezentację Polski, no to nie był to rok udany, bo to był tylko jeden medal Mistrzostw Europy, to był tylko jeden medal Mistrzostw Świata, wprawdzie złoty, ale tylko jeden, więc w ostatnich latach tak małej liczby medali z tych najważniejszych imprez nie było.
No właśnie, tutaj mówiłaś o Karolinie Naj, wymieniłaś inne nazwiska, też czeka Liszanka Marta Walczykiewicz, z tego co wiesz, będzie kontynuować karierę?
Podjęła rękawice.
Bo nie ma w programie olimpijskim jej ostatniego...
Tak, K1-200 wypadło z programu olimpijskiego.
Co oczywiście
bardzo utrudnia Marcie zadanie, bo wiadomo, że to była jej koronna konkurencja i tutaj przez długie lata nie miała jakby... nie było na nią mocnych w kraju. Oczywiście pojawiały się młode dziewczyny, no, ale ostatecznie zawsze ta Marta to miejsce sobie wywalczyła. No teraz pozostają te 3 konkurencje, o których wspomniałam. No i po takim roku, gdzie widać te sukcesy, tam zresztą wiele innych dziewczyn też puka do tych osad. Pamiętajmy, że przecież trener Tomasz Kryk to, co zrobił po medalach olimpijskich, no to rozsadził czwórkę, tak? No, wielu trenerów się dziwiło, no przecież zwycięskiego składu się nie zmienia, tak mocna osada, a po prostu trener nie bał się tego ryzyka, wiedział, co robi, no i okazało się, że rzeczywiście, tak? Wsiadła młoda Adrianna Konkol, wróciła Dominika Putto po przerwie w kadrze, po tym jak się nie dogadywała z trenerem, no i okazało się, że one pływały jeszcze szybciej niż ta łódka olimpijska. Także, a jeśli chodzi o Martę, była na zgrupowaniach, teraz dziewczyny wróciły z Livigno, trenuje, walczy o miejsce. System kwalifikacji jest o tyle jasny, o tyle klarowny, że myślę, że tu nie będzie żadnych wątpliwości. Kto będzie najlepszy, ten będzie pływał.
Aż się rozpaliła, opowiadając o polskich kajakach, Beata Brestroińska, towarzysząca tej ekipie od już wielu, wielu lat. Drodzy panowie, tak patrząc jeszcze na te sportowe indywidualności Wielkopolski, nie sposób też zapomnieć, mimo że wszyscy fani tenisa żyją występami Igi Świątek, no to Magda Linet, ugruntowana pozycja doświadczonej zawodniczki w tym światowym rankingu, prawda?
No tak, tutaj te występy naprawdę, naprawdę na znakomitym poziomie. Mówimy cały czas o pierwszej setce rankingu, tak? I to jest coś niebywałego.
Znalazła się na tej liście plebiscytowej
Pierwsza pięćdziesiątka chyba nie, nawet.
Nie, właśnie,
tak jest, tak
z
jest.
Z prostego powodu moim zdaniem, bo właśnie też chciałem się odnieść do tych jej występów w taki sposób, że bardzo ją lubię i bardzo śledzę, tak, jej poczynania, o czym zresztą osobiście powiedziałem na niedawnej konferencji, ale czego zabrakło w tym sezonie? Kropki nad i, czyli zwycięstwa w jakimś turnieju.
Trofeum.
Tak, dokładnie.
Do gabloty.
Czyli ale znakomitych meczów nie zabrakło,
nie zabrakło,
tak, szczególnie w narodowych barwach.
To też, chociaż w tenisie wydaje mi się, że są ważniejsze turnieje wielkoszlemowe, a na przykład no Magda pokonała Ons Jabeur w Paryżu, a rozbiła się już na drugiej przeciwniczce i takich historii, tak pisanych scenariuszy w tych turniejach było sporo i to jest też problemem Magdy, że właśnie ta stabilizacja formy czasami nie występuje nawet w jednym turnieju i nie chcę powiedzieć, że to był nieudany sezon dla niej, tylko to było za mało, żeby znaleźć się na przykład w pierwszej trzydziestce. Tak,
tak, to była taka sinusoida, no. Prawda? Kilka dobrych meczów, ale wtedy, kiedy grało się już w finale, no to wiecie, finały się wygrywa, tak? Po to się gra w finałach, a tutaj tego zabrakło, aczkolwiek sam fakt, słuchajcie, bardziej, że Magda Linet od tylu lat jest w tym światowym topie i jest w tej 50.
To jest wielki sukces.
To jest wielki sukces, bo kto śledzi tenis, kto wie, jak to wszystko wygląda, to wie, że bycie w tym turze i utrzymanie tej pozycji to jest naprawdę też wielka sprawa.
Ale też nie zapominajmy o tym, jak intensywny był to czas, prawda? Też mówiła o tym Magda Linet, że to chyba jedne z najbardziej intensywnych miesięcy te ostatnie, a teraz wcale nie będzie dużo lżej, bo ta przerwa między tym sezonem a kolejnym jest bardzo niewielka. Już na początku stycznia kolejne granie w Australii.
I zwłaszcza, że regeneracji Magda też potrzebuje więcej.
Dokładnie,
bo to już jest przecież doświadczona zawodniczka,
tak? Ale nie
bójmy się
też krytykować,
tak?
Bo Magda jest świadoma tych swoich ograniczeń i mówiła, że no najbardziej żałuje przegranych finałów w tym, w Chennai i w Kozerkach, więc też to,
ale
co nie wyszło, to
zobaczcie, jak tenis powoduje też rozmowę, czyli jednak ogólnoświatowy sport, rozpoznawalne zawodniczki, nawet te gdzieś tam balansujące w drugiej pięćdziesiątce światowego
rankingu. Ale należałoby
Magdę
wskazać na tę właśnie, na tę osobę, która też w światowym sporcie jest obecna. Rozpoznawalna.
Oczywiście,
absolutnie.
Często, Krzysztof, sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale każdy mecz Magdy Linet jest transmitowany, tak, przez te zakłady bukmacherskie i przez stacje telewizyjne ogólnoświatowe właśnie.
Jasne, posłuchajmy krótkiej opinii pana Rafała na temat Wielkopolskiego Sportowego Roku 2022. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie wszystkich państwa z redaktorem naczelnym, panem Krzysztofem z Sportu Radia Poznań i panem Radkiem, szefem Głosu Wielkopolskiego. Dobra, to powiem tak, no ja zachęcam, żeby kupować Głos Wielkopolski w poniedziałek, kiedy jest 10 stron, Messi wreszcie spełnił marzenie. Taki był tytuł, że tak powiem, w poniedziałek. Ale to dobra, to autopromocji może nie ma. Ale powiedzmy sobie tak szczerze. No ja powiem szczerze tak, no kurczę, sukces Lecha, Mistrzostwo Polski, no wiem, niektórzy wybrzydzają, że to, że tamto. To jest mega sukces na stulecie i bardzo dobra gra, że tak powiem, no może nie najlepsza, ale ja powiem, że dobra w europejskich pucharach, wyjście z grupy i tak dalej. I bo do Glimp, no tam nie wiadomo jak to będzie, tam może być mega zimno w tej Norwegii.
Dobrze, to teraz ja zadam panu trudne, tak? trudne pytanie. Co poza Lechem Poznań, co poza Wartą Poznań, poza piłką nożną pan mógłby wskazać jako no kibic przyglądający się tym wydarzeniom sportowym w Wielkopolsce? Nie mówimy o Lechu teraz już.
Nie, no i
wątek zamknięty.
No, wiem, ale mi zdaje się, panie Krzysztofie, że też no szczypiorniści grą walczą, też to mało jest trochę mówione, ale walczą. Siatkarki Energetic NA też fajnie walczą, że tak powiem. No trochę jest mało właśnie mówione o tych sportach takich trochę no poza piłką. No to tam jeszcze, no nie wiem, hokej na trawie, no to jest...
Staramy się jak możemy.
To jest już mistrzostwo Polski. Ja nie wiem, pani Wartowicą, że to jest mistrzostwo Polski od wielu, wielu lat w Wielkopolsce. I też na hokej na trawie jest taki trochę, no, mało, że tak powiem, reklamowany w mediach. Znaczy, sorry, no nie wiem.
13 grudnia była specjalna audycja też z rodziną hokejową.
Ale mało jest reklamowany, a to jest sport taki naprawdę, taki...
A to jest też zadanie, myślę, dla sterników związku, tak.
Tak, to też zależy dużo od tego, kto jest we Włoszech, ale myślę, że my akurat nie mamy sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o hokej na trawie, absolutnie jest to nasza wielkopolska dyscyplina.
Chociaż trzeba przyznać, że wiele tych klubów
pięknie
jest.
Dziękujemy, wesołych świąt życzymy.
I mówiąc o sukcesach tak tych drużynowych, nie zapominamy, że mamy Grunwald Poznań, który jest już po raz kolejny mistrzem Polski. Teraz halowe Mistrzostwo Polski spowodowało, że już za chwilę, już całkiem niedługo wyjedzie do,
15-17
dzień, tak, w europejskich rozgrywkach. Mm-hmm. Ten turniej, który przecież był 2 lata temu w Poznaniu, pełna hala
w
hali Citizen, więc no, to było niesamowite też przeżycie. Więc na pewno o tych hokeistach na trawie pamiętamy. Mamy też trenera reprezentacji, Dariusza Rachwalskiego. Też doceniamy to, że pracuje z naszą kadrą.
Wejdę w słowo i też prowadzi z bardzo dobrym rezultatem, bardzo dobrym skutkiem AZS Politechnikę Poznańską w tym sezonie. Przecież bardzo dobre wyniki
takie,
na trawie.
Tak, niespodzianka.
Dokładnie, a wcale ten zespół nie był aż tak...
Dawny pocztowiec, to, no, to
dokładnie,
są te
ale ten zespół nie był typowany do walki o mistrzostwo.
Nie, hokej na trawie na pewno też śledzimy i z racji tutaj tego, że mamy kilka zespołów w najwyższej klasie rozgrywkowej, to na pewno te wszystkie informacje pojawiają się.
To kochani, szybko przeskakujemy. Jeszcze trochę po Wielkopolsce pokrążymy, bo miałem okazję obserwować całkiem niedawne Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów. Uwaga, Kucera Budowlani Nowy Tomyśl, bardzo mocny w szkoleniu także tej ciężarowej młodzieży klub i z medalistą Mistrzostw Europy Piotrkiem Kudłaszykiem, z szansami, myślę, olimpijskimi na Paryż. Robert Baran, zapasy, ceramik Krotoszyn. Też świetna praca tutaj w Sobieskim Poznań pod wodzą prezesa Antka Obryckiego. Kontuzjogenny, tak to nazwijmy, sezon Tadka Michalika, medalista olimpijskiego Igrzysk Tokio, ale już naciskający go Gerard Kurniczak, czyli te sporty walki. Poza tym, co jeszcze? Szermierka. Też no, taki mocny ośrodek Puchary Świata na poznańskim Morasku, polskie floreciski. No zawsze gdzieś tam blisko tej światowej czołówki. Florecista z TSWF-u Adrian Wojtkowiak, trzeci na Mistrzostwach Europy. Ta paleta tych dyscyplin sportu nie jest taka zła.
O florecistkach i florecistach oczywiście należy pamiętać. To był brązowy medal Pucharu Świata tutaj rozegranego w Poznaniu. Całkowicie drużyna złożona z reprezentantek poznańskich klubów, bo przecież była i Martyna Jelińska, Marika Chrzanowska, Julia Walczyk, tak? To należy i Martyna Długosz, należy o tym pamiętać. Teraz bardzo udany start w nowy sezon Julii Walczyk i Maszyk, 8 miejsce w Pucharze Świata. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że dopiero rozpoczyna się ta walka o te punkty rankingowe. Do marca jeszcze raczej spokojnie, no ale potem już będzie walka o Igrzyska Olimpijskie. Mówiąc o tych wszystkich sukcesach, ja nie chciałabym zapomnieć o tym, co wydarzyło się w sekcji żeglarskiej AZS-u Poznań, bo ten sezon i poprzedni to był naprawdę przełom i to jest realna szansa na 5 kwalifikacji olimpijskich. I to naprawdę wcale nie jest rzecz niemożliwa. To jest Julia Damasiewicz, to jest wciąż Szymon Wierzbicki, co prawda tutaj krajowo rywalizacja jest dosyć mocna w tym 49erze, bo to są 3 ekipy tutaj w krajowej już, które...
Tak,
to jest tutaj w kraju jest dość mocno. Jest Mak Żakowski, jest teraz Maciej Krótkowski, mistrz świata, no i dwójka Sandra Pkowska i Melzacka. To też jest dwójka, która może zdobyć kwalifikację. To jest 4. ekipa mistrzostw świata. To są naprawdę też ogromne sukcesy i o tej sekcji żeglarskiej nie chciałabym
wejdę ci w słowo, bo tak to mówiliśmy źle o tej infrastrukturze i to, no nie ma co o czym dyskutować. No, mamy rację, tak to oceniając. Za to chciałbym powiedzieć, że coraz mniej jest cudzysłów ucieczek tych mocnych olimpijskich zawodników ze stolicy Wielkopolski. To też warto zwrócić uwagę na pewien system stypendialny. Pewnie mogłyby być wyższe, nie mówmy dzisiaj o tych kwotach, ale jednak to, co mówisz, przyjście do AZS-u, bo to też przyjście, transfery, tak to nazwijmy, znakomitej ekipy żeglarskiej. Jednak próba utrzymania florecistek, współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, coraz lepiej pracujący AZS AWF Poznań. Jednak no, ta grupa sprinterów w poznańskim AZS-ie, skoro lekkiej atletycy jeszcze nie mówiliśmy za dużo, może jeszcze zdążymy, to jakoś pozwala zatrzymać, że te olimpijskie szanse przynajmniej na udział w igrzyskach w Paryżu, bo już nie chcę mówić o perspektywie medalowej, bo to jest jeszcze chyba trochę za wcześnie, na to są coraz większe.
Tak, choćby nawet w taekwondo, prawda? Mamy przecież Olę Kowalczuk, która jest srebrną medalistką Mistrzostw Europy. Co prawda występ na Mistrzostwach Świata nie był udany, bo przegrała już w pierwszej walce, no ale to jest też cały czas 1. dziesiątka światowego rankingu.
To była jedna z finału już.
A 1. szóstka się będzie kwalifikowała do igrzysk. Jest Karol Robak, który też no pechowo, bo zachorował, bo Mistrzostw Świata,
właśnie,
ale ciągle walczący z kontuzjami. Adrian Wojtkowiak z AZS-u AWF-u z kolei, tam pracuje przecież z nimi, tak. Łukasz Szefler, i to też jest naprawdę taka ekipa mocna. To też jest kadrowicz.
To jest zbieżność nazwisk, bo mówiłem o floreciście Adrianie Wojtkowiaku.
A jest jeszcze tekłądzista, tak. To też absolutnie jest zawodnik, który może postarać się o niespodziankę. A jeszcze tylko jednym zdaniem dosłownie wrócę do kajaków. Nie zapominajmy o Tomaszu Barniaku.
Nie zapominamy.
Bo to też jest konkurencja olimpijska. Tak, dwójka na 500 metrów, Kanadyjkarze z Wiktorem Głazunowem. To też był medal Mistrzostw Europy, też był medal Mistrzostw Świata. Brawo, także myślę, tak, że absolutnie na Paryż ja jestem na tak.
Jesteśmy politykę
już.
Ściągałbyś więcej razy.
Miałem
tak, nie, tylko chciałem powiedzieć, że
ja nie wytrzymał.
Prosimy
spróbować, odbiorę ten telefon, proszę bardzo.
Warto też podkreślić jakby zmiany polityki poznańskich klubów, że nie tylko stawiają na szkolenie młodzieży, ale też szukają takich osób, które w przyszłości właśnie mogą zdobywać.
Okej, ale to też chyba się wiąże z tym, o czym ja mówiłem, i to nie chcę, mówię. Co krytykujemy, to krytykujmy, bo wiele rzeczy nam się nie podoba. I Wielkopolskim...
Są
na przykład nagrody... Nagrody za kwalifikacje olimpijskie.
To było coś absolutnie niepowtarzalnego na przestrzeni, tutaj mówiąc o całym kraju.
Tak
jest. System stypendialny, jaki był za kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, takiego systemu nie było nigdzie.
Tak.
Ten system, mówimy tutaj o marszałkowskim, tak, o marszałkowskich stypendiach.
I miejskich za kwalifikacje.
W momencie wywalczenia kwalifikacji sportowcy już co miesiąc dostawali garze, tak. Potem wydarzyło się to, co wydarzyło z pandemią. To wszystko zostało przedłużone, a potem miejsca od 1 do 8 gwarantowały przez kolejny rok, co miesiąc stypendium. Naprawdę dla sportowca to jest wielka sprawa. Wielka, bo to jest taka świadomość, taki spokój, tak, że on się nie musi martwić, bo wiadomo, że jest w różnych grupach stypendialnych, ale jeszcze z miasta, to znaczy tu akurat z Urzędu Marszałkowskiego dostaje, Urząd Miasta też podtrzymał
też nagrody specjalne.
Tak. Więc to absolutnie, to jest rzecz, którą powinniśmy doceniać.
I pod tym względem też się chyba dużo zmieniło, bo jednak 10 lat temu nie słyszelibyśmy takich opinii, a też ta wspomniana nasza wizytówka sportowa, czyli Karolina Naja, pytana o to, jak było wcześniej w klubie gorzowskim, czy
dlatego tutaj
w innych miejscach, zdecydowanie wskazywała na lepsze warunki w Poznaniu.
Może gdyby wcześniej był taki system stypendialny, to nie stracilibyśmy Natalii Madaj, nie stracilibyśmy Anity Włodarczyk i wielu,
a
jeszcze kilku
innych sportowców.
A nasz
jedyny wielkopolski złoty medalista Szymek Ziółkowski zawsze powtarza: dostałem za złoto w Sydney telewizor. Proszę. I do dzisiaj to powtarzam. No i życzymy, żeby może w Paryżu zdarzył się kolejny wielkopolski złoty medal olimpijski. Tak zerkam na zegar. Przeleciało nam to wszystko błyskawicznie.
Ze względu na to, jaka nagroda będzie po powrocie do domu.
Nawet jeśli byłby to telewizor turystyczny taki na działkę.
To może jeszcze jednym zdaniem, tak? Tylko teraz w europejskich rozgrywkach grają futsalistki AZS-u UAM-u. Mistrzynie Polski też.
Brawo,
nie zapominajmy.
Brawo dla Wojtka Weissa i jego ekipy.
Absolutnie. Oczywiście. Tak, bo to jest złoty medal mistrzostw Polski, jakby nie było. Nie wspomnieliśmy o sekcji żeńskiej Lecha Poznań, która też fajnie się rozwija, i to też był taki fajny moment, absolutnie tak, myślę, że marketingowo też. Także też bym chciała o tym przypomnieć.
I jeśli mogę, to jeszcze też dorzucę. To już tak trochę egzotycznie. Waterpolo Poznań, brązowi medaliści ekstraklasy.
Tomek Różycki, gratulujemy.
Pozdrawiamy
serdecznie. To jest też nasz wierny słuchacz audycji Sportowa Arena. Radek, musisz to zrobić błyskawicznie, albo daj, ja to zrobię szybciej.
No to skoro jeszcze sekunda, koszykówka, tak, Enea Basket, też awans i też ta praca trenera Przemysława Szurka, prawda, i cała ta piramida szkoleniowa.
Brawo.
Też jest to godny.
Radek Baran, zapaś. Już nie będę klubów mówił. Tomasz Białkowski, Dariusz Jabaczkiewicz, rajdy samochodowe. Dawid Borowski, lekka atletyka ze Stali Ostrów. Julia Damasiewicz, wspomniana żeglarka. Daria Dudkiewicz, baloniarstwo. Kevin Pfeiffer, żużlowiec PSŻ tu Poznań. Mateusz Gamrot, sporty walki MMA. Jakub Garbacz, koszykówka Stali Ostrów. Mateusz Gawlik, piłka nożna KKS Kalisz, ćwierćfinaliści Pucharu Polski. Jan Grzesik, waleczne serce z piłkarz poznańskiej Warty. Sebastian Kęciński, medalista wielokrotny imprez motorowodnych. Martyna Klat, AZS AWF Poznań, Piotr Kudłaszek, wspominany sztangista budowlanych Nowy Tomyśl, Julia Majik, znakomita, utalentowana pływaczka z Kalisza, z Włókniarza Kalisz, Kacper Majszak, też pływak Warty Poznań, Karolina Naja, alfabetyczna lista, jest na miejscu 16, tutaj na razie w tym rankingu Karolina, a wygra, jesteśmy przekonani, Magdalena Nurska, piłka ręczna, znakomita snajperka MKS-u Per Urbis, Kasia Paszczyk, rugbystka Black Roses w Poznani, Maciej Rutkowski, wspominany żeglarz AZS-u, Dawid Ciek, kickboxing, sporty walki piła, Mateusz Siuda, sprinter AZS-u Poznań, Agnieszka Skobel, koszykarka ekstraklasowej ekipy. Warto to też podkreślić, jeśli chodzi o skalowe sporty ekstraklasa pod wodzą trenera Wojtka Szawarskiego. Mam nadzieję, że może nawet do czwórki się przebiją. Michał Skóra, się piłkarz mundialowiec, Jessica Sabocińska, wioślarka Poznani, Przemysław Stelmasi, koszykówka na wózkach, z Mustanga Konin, Jakub Stepun, kajakarz AZS WF Poznań, Patrycja Sutkowska, futsal AZS UM Poznań, Marta Walczykiewicz, kajakarka KTW Kalisz, Maksymilian Wekta, znakomity jeździec ekipy KJT Wekta Rosnówko, Patryk Wykrota, lekkoatleta, sprinter znakomity ze Stali Ostrów Wielkopolski. To jest ta trzydziestka,
która naprawdę też zrobiła tak, mnóstwo sportowych sukcesów, patrząc na lekkoatletykę, prawda?
To jest ta trzydziestka.
A jeszcze, słuchajcie, jedno nazwisko nie padło.
Proszę.
Damian Rzesiński. Też wspomnijmy, były sukcesy, nasz pięściarz, nasz...
lokalny patriota też.
Też lokalny patriota, absolutnie tak. I jeszcze do tego działa w drużynie Szpilku. Pozdrawiamy Dorotkę,
serdecznie.
Która
widzę państwo,
pomaga.
Pasja nie zagaśnie w dziennikarzach sportowych pracujących w wielkopolskich i poznańskich mediach. Wszystkich państwa pozdrawiamy, dziękujemy za to podsumowanie. Beata Orel-Stroińska, Telewizja Poznań, TVP Sport. Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję, wszystkiego dobrego i wielu sportowych wrażeń.
Paweł Jonik, Telewizja WTK. Dzięki za spotkanie.
Dziękuję, bardzo mi miło.
Radosław Patroniak te wszystkie głosy dokładnie policzy i 17 lutego będzie oficjalne ogłoszenie podczas Wielkiego Balu Sportowca, kto został sportowcem, sportsmenką Wielkopolski. Radek, dzięki za te przemyślenia, którymi z nami się też podzieliłeś.
Ja dziękuję.
Bawimy
za
tą się na balu.
Promocję plebiscytu i balu sportowca. Spotkamy się wszyscy 17 lutego, a na razie dziękuję
bardzo. No bo to fajna rzecz, tak, bo to zabawa zabawą, ale to są rozmowy i pasja rozmów o sporcie. Myślę, że nie znudził się nasz realizator Ryszard Wojtowicz, pasjonat sportu piłki nożnej w szczególności. Beata, no co zrobisz?
No trudno.
Na razie dziękuję
walczę
za zaproszenie.
O inne sporty wciąż.
Za zaproszenie do audycji i wszystkiego dobrego na święta.
Wszystkiego dobrego, drodzy państwo. Ja jutro też zaczynam urlop, więc z pełnym przekonaniem. Wesołych świąt.
Wesołych świąt.
I szczęśliwego nowego roku. Ryszard Wojtowicz audycję realizował. Kłania się Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.